zagadnienia, które stanowią przedmiot naszych badań naukowych. No ale zapraszamy właśnie tutaj specjalnych gości. Za każdym razem jest jedna osoba z zewnątrz. I dzisiejszym naszym gościem jest pan Sergiusz Kowalski, który jest socjologiem, publicystą, tłumaczem i to, co nas tutaj również będzie bardzo interesowało, to jest fakt, że był działaczem opozycji w PRL, co prawda nie w latach 60., tylko raczej w 70. i 80. Za doktorat z socjologii otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego imienia Stanisława Ossowskiego. W latach 80. pracował w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, a kilka lat później przez 13 lat był zatrudniony w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, także wszystko tutaj, że tak powiem, na miejscu w Polskiej Akademii się dzieje. Również był w zarządzie, pracował w zarządzie Fundacji imienia Stefana Batorego, a także współorganizował Otwartą Rzeczpospolitą, Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Homofobii. Jak również należy do polskiego oddziału Bnaj Brit. Napisał kilka książek, z których najważniejsze tutaj to Krytyka solidarnościowego rozumu, Studium socjologii myślenia potocznego, to jest właśnie ten doktorat, który został uhonorowany nagrodą. W roku 90 wydane, potem jeszcze w 91 Cudze problemy, w 97 Rytualny chaos, to są książki, których tutaj pan Sergiusz Kowalski jest współautorem. Potem jeszcze taka książka Narodziny III Rzeczpospolitej, wydana przez WSIP. No i razem z Magdaleną Tuli Zamiast procesu, raport o mowie nienawiści, to analiza języka prasowego, tytułów takich prawicowych, prasy prawicowej i próba takiego stworzenia pewnej takiej logiki, wykrycia jakiejś takiej mapy kognitywnej tego języka nienawiści, mowy nienawiści. Następnie chciałbym przedstawić pana Tomasza Żukowskiego, który jest moim kolegą właśnie z Ośrodka Studiów Literackich i Kulturowych nad komunizmem. Pracuje również, jest zatrudniony w pracowni literatury współczesnej literatury i komunikacji społecznej. Zajmuje się przede wszystkim tematyką zagłady, jak również studiami kulturowymi nad komunizmem. Jest współautorem książki Stosowność i forma, jak opowiadać o zagładzie. Kajetan Mojsak, również tutaj członek ośrodka, o którym już wspominałem, a także drugiego ośrodka badań filologicznych nad cenzurą PRL. Zajmuje się krytyczną analizą dyskursu, prozą XX wieku, estetyką modernizmu, antropologią literatury. Jest autorem dwóch książek. Groteska w polskiej prozie narracyjnej. Groteska w 2014, jeszcze druga książka sprzed lat 11, Przedmiot, materia, materialność w kosmosie Witolda Gombrowicza. Po tym krótkim przedstawieniu, mam nadzieję, że wychwyciłem najistotniejsze rzeczy, chciałbym przejść do tematyki naszego panelu. Temat ten sformułowany jest taki w sposób trochę paradoksalny. Jest tutaj pewna gra słów, która ma uwidocznić to, co chcielibyśmy dzisiaj przebadać, to, nad czym chcielibyśmy się zastanowić, czyli relacje między władzą i opozycją. Tak? Ta opozycja była, jak sama nazwa wskazuje, przeciwko władzy, skierowana, jakby ustawiona na tym polu symbolicznym, polu politycznym po przeciwstawnej stronie co władza, a jednak następowały tutaj jakieś takie, może nie roszady, ale jakieś takie przesunięcia. Wielu byłych członków PZPR, często wysoko postawionych, przechodziło na stronę opozycji, tak jak Stefan Żółkiewski, który był ministrem kultury w latach 50. i założycielem zresztą tego instytutu, czy jak Leszek Kołakowski, filozof, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. No więc interesuje nas to, co sprawiało, że zaprzysięgli komuniści, ideologowie partyjni jakoś przejmowali się ideami, które wydawałoby się były z zupełnie przeciwnej strony, czyli ideami opozycyjnymi, ideami ludzi, którzy jakoś chcieli zrewidować, którzy chcieli ten system polityczny zmienić. I to pytanie jakby łączy się poniekąd z opozycją, jeśli można tak to określenie rozszerzyć, z opozycją wewnątrz partii. Ponieważ partia komunistyczna w latach 60., 50., 60. chyba również nadal, często postrzegana jest pewien monolit. W ogóle mamy tutaj taką tendencję do patrzenia na politykę czasów historycznych już w tej chwili jako na pewną sferę taką jednoznaczną, jakąś taką biało-czarną. To znaczy, że była władza i była opozycja. Natomiast jak się temu przyjrzeć bliżej, to okazuje się, że ta władza sama w sobie była bardzo podzielona i że to nie jest tak, że był jakiś jeden decydent, za którego sprawą się wszystko działo, ale wszystko, może nie wszystko, ale jakaś część wydarzeń politycznych była jak gdyby negocjowana wewnątrz partii. Tak? Tam również były stronnictwa, byli puławianie, byli netolińczycy i ta gra polityczna również by nas w tym pytaniu interesowała. Czyli w skrócie mówiąc, interesuje nas opozycja wobec relacji opozycji i władzy, jak również zróżnicowanie w obrębie samej władzy. Mam nadzieję, że to pytanie jest w miarę dla Państwa jasne, jak również przede wszystkim dla naszych dyskutantów. I chciałbym teraz poprosić o krótką wypowiedź. No, musimy się jakoś tak postarać streścić, bo mam jeszcze takie marzenie, że uda nam się jakąś taką wspólną tutaj dyskusję sprowokować. Poproszę pana Sylwiusza Kowalskiego o wypowiedź.
Ja chciałem powiedzieć wszystkim, że mi się bardzo podoba tytuł tego całego seminarium Razem, czyli osobno. Świetnie. Ile już było takich seminariów?
Z 10.
Bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o... Ja mam mówić o latach 60., mamy tu mówić o latach 60. Chciałbym powiedzieć, że lata 60. zaczęły się tak naprawdę w latach 50., a może nawet w XIX wieku, na pewno sprawę, jeśli chodzi o te podziały, które mamy tutaj wspólnie zrekonstruować. Więc jakby z konieczności trzeba, mówiąc o latach 60., sięgać i wstecz, i do przodu, patrzeć, co potem z tego wynikło. Czy mnie słychać z tyłu, czy mam włączyć ten mikrofon i do niego włączyć, tak? Dobrze.
To wtedy go blisko przystawić do paszczy.
Do paszczy. Teraz lepiej.
O.
Dużo lepiej. Więc tak, więc ja zacznę może od tego, że wbrew rozpowszechnionej opinii dzisiaj PRL to nie była widownia bohaterskich zmagań narodu pod duchowym przywództwem Kościoła z jakimś obcym systemem, zarazą, którą przywleczono gdzieś ze wschodu, ktoś nie wiadomo kto przywrócił. A potem go co najwyżej wspierała jakaś nieliczna, wstrętna i bardzo odróżnialna piąta kolumna. To jest nieprawdziwy kierunek. To jest taki wygodny, retrospektywny mit, który przedstawia czysty, bohaterski naród. Proszę, ten mit obejmuje również tę Solidarność pierwszą lat 80-81 jako właśnie emanację tego nieskalaną emanację nieskalanego narodu, a z drugiej strony właśnie wróg straszliwy. Otóż taka perspektywa czarno-biała jest dość powszechna i robi się coraz powszechniejsza, właściwie dominująca. Również w środowiskach historyków i socjologów, którzy powinni bardziej zniuansowany sposób patrzeć na te sprawy. Bo wyglądało to w PRL-u moim zdaniem zupełnie inaczej. Mnie się bardzo podoba taka formuła socjologa już nieżyjącego Wincjusza Norojka, który w jednej z głównych książek wydał, jedna nazywała się, mam nawet, struktura społeczna doświadczeń jednostki i druga to było społeczeństwo otwartej rekrutacji. Fragment przeczytam z niej. Społeczeństwo otwartej rekrutacji, to jest bardzo ważna formuła. Wedle tej formuły wzór stosunków społecznych był wysoce jednolity, realizowany podobnie na każdym szczeblu organizacji społecznej. W szczególności model układu opartego na dominacji podległości był ten sam w ministerstwie, szkole, szpitalu i tak dalej. Władza, idea władzy wszechobecne wypierały model stosunków opartych na swobodnej kooperacji. podział władzy najbardziej wyraziście przejawia się w układzie podporządkowań służbowych, gdzie jedni ludzie z racji zajmowania określonych stanowisk, które organizacyjne mogą wydawać innym polecenia, nagradzać bądź karać. Otóż w tym ujęciu całe społeczeństwo, państwo staje się czymś w rodzaju jednej gigantycznej organizacji formalnej, według pewnych ustalonych zasad. To jest praca jedna z 80 roku, druga z 82 bodaj. On pisał wcześniej, jeszcze przed Solidarnością to pisał, to wyszło. Więc to jest dla mnie taka zasadnicza podstawowa perspektywa. To nie jest tak, że jest jakiś tam naród, któremu coś narzucono i on z tym walczy, najchętniej leżąc krzyżem w kościele, tylko po prostu społeczeństwo polskie jest społeczeństwem, władza jest częścią tego całego układu, jest jedną z sposobów uczestniczenia w społeczeństwie i zasadniczo jest układem otwartym, stąd otwarta rekrutacja. Każdy mógł, każdy chętny mógł robić karierę i w tym uczestniczyć. Rekrutacja do czego? No oczywiście teraz się powie do osi zła. Takie widzenie wspomagał swego czasu słynnym swoim esejem Leszek Kołakowski, ja mówię o tezach o nadziei i beznadziejności. To było napisane w 71, wydane w 71 roku, czyli właściwie tuż po tej traumie marcowej, po 68 roku. No i on tam pisał o mechanizmach negatywnej selekcji. Pisał tak, że mechanizm zakłada ściśle jednokierunkową zależność wewnątrz hierarchii, co wynika z zasady monopolu władzy, tego jak wszystkich stanów despotycznych, wspinanie się, promuje awans, serwilizm, tchórzostwo, brak inicjatywy, gotowość do posługi względem zwierzchników, gotowość do donosicielstwa, obojętność na opinię społeczną i na interes publiczny. Cechami negatywnymi są, czyli z punktu widzenia systemu, są przeciwnie, zdolność do inicjatywy, dbałość o sprawy powszechne, upieranie się przy kryteriach pracy, sprawności, społecznego pożytku, bez względu na interesy aparatu. On tu wspomina o takim terminie, który pojawił się w 68 roku, określając masową promocję nieuków, donosicieli czy zgoła opryszków, mianowicie inwazja pluskiew. Można oczywiście zadać pytanie, dlaczego skoro działał tylko taki mechanizm negatywnej selekcji, to dlaczego w gruncie rzeczy nie było aż tak źle? W szczególności dlaczego ostatnia ekipa, która powinna być już, mówię o ekipie PSGR-owskiej, która powinna być już kompletnie oczyszczona, wydrenowana z ludzi przyzwoitych, okazała się w mojej ocenie najprzyzwoitszą ekipą ze wszystkich, bo spokojnie oddała władzę, nie strzelała do nikogo, tylko zasiadła przy okrągłym stole. Gdzie, jeżeli mówimy o ludziach PFR, którzy jednocześnie są opozycjonistami, o tych ruchach w obie strony, to co chcę powiedzieć, na co chcę powiedzieć, to jest to, że ten ruch był czymś oczywistym, naturalnym i że to odbywało się nie pomiędzy jakąś opozycją polityczną, czy społeczeństwem i jakąś władzą, tylko w obrębie pewnej szerszej całości. Partia była, zauważmy, takim homeostatem zdolnym do samooczyszczania się z tego, co jej groziło destrukcją. Ci, którzy zbyt odstawali, jakby odchodzili, to w obie strony zbyt nie odstawali. Albo partia sprawiała, że odchodzili. Zresztą wydaje mi się, że podobne zjawisko można było zauważyć w tej pierwszej głównej, ważnej Solidarności, gdzie w momencie, kiedy jest jakaś organizacja, społeczność, która chce, czuje, że jest we wrogim otoczeniu i musi zadbać o tą granicę, o tą łonę komórkową, która ją oddziela od drugiego otoczenia, no to musi wykonać jakieś takie umysłowe operacje z tym związane. W przypadku Solidarności to było coś, co ja nazywałem eksternalizacją zła i to polegało na tym, że jakby każdy rozpoznany obcy element był natychmiast oceniany jako obcy, jako ten, co przyszedł z zewnątrz, czyli jakby z natury rzeczy nigdy do nas nie przynależał. My było w ten sposób ocalone i oczyszczone z definicji. Błędne koło, co powiem. Teraz, jeśli chodzi o Styk władzy z opozycją, bo o to również pytamy. No ten styk istniał dosyć długo. Opozycja jakkolwiek rozumiana, zarówno tą wewnątrzpartyjną, wspominał o tych frakcjach rozmaitych, które istniały, rzeczywiście, że istniały. Otóż ten styk, czyli to, że można było resztę do jakiegoś momentu jacyś ludzie, którzy chcieli jakiejś demokratyzacji, się różnie nazywało, liberalizacja, demokratyzacja, odkręcenie śruby, uważali, że mogą liczyć na jakichś sojuszników tam wysoko we władzach, w biurze politycznym. Otóż ten styk został wedle mnie zerwany w 1968 roku, właśnie kiedy okazało się, że dla wielu, że bycie w tym systemie władzy jest czymś nieprzyzwoitym. Zresztą to jest ciekawe, bo jakby były takie kolejne wydarzenia i kolejne fale odchodzenia z PPR. To się mówiło, rzucił legitymację partyjną. No i oczywiście ci, co rzucili wcześniej, uważali tych, co rzucili później za niegodnych, a ci, co później rzucili, nie mogli zrozumieć dlaczego. To oczywista sytuacja. Więc o ile ten styk władzy z opozycją, tak rozumiany, został zerwany w 1968 roku, to szeroki styk opozycji z systemem, czyli jej zanurzenie w społeczeństwie, było czymś, co rzeczywiście miało miejsce i to miało miejsce wtedy, kiedy się wyłoniła ta opozycja, zwana opozycją, czyli już par excellence, czyli Komitet Obrony Robotników, to jest połowa lat 70. I właśnie to zanurzenie w społeczeństwie, to, że nie było wyraźnej granicy takiej błony komórkowej, oddziela, to był fenomen polski, niesłychanie istotny i on zaważył na skuteczności tej polskiej opozycji i tym, że ona się niesłychanie odróżniała in plus od ruchów dysydenckich, czy to w Czechosłowacji, czy w Związku Radzieckim. Tam ci niewiele mogli. Tutaj ten styk był szeroki, mocny. Zarazem to był zarzut, bo jakby prawicowa opozycja taka też była, a nawet była taka prawicowa frakcja w Stanówkowie, Antoni Macierewicz między innymi. Otóż to był ten główny zarzut, oni formułowali. Wy ciągle, wy jesteście lewicą, wy pragniecie utrzymywać jakieś ideowe, czy towarzyskie, czy polityczne, czy jakiekolwiek związki z waszymi kumplami w biurze politycznym, w Komitecie Centralnym. To świadczy o was źle, jesteście zdrajcami. Zresztą to było
O ten wątek właśnie, myślę, że on już tak powoli wkracza na drugie pytanie.
A dobrze.
Właśnie
ja
o tej...
Ja tylko powiem taką rzecz na tą pierwszą odsłonę, bo tutaj mamy dwie odsłony. Jeszcze
tak, oczywiście. Okay. I potem jeszcze będziemy dyskutować razem także.
Jasne. Ja jeszcze chcę dodać tylko na koniec tego aktu pierwszego tyle, że jakby projekt marksistowski był filozoficznie wyrafinowany, a może lepiej zaspokajał intelektualną potrzebę wyrafinowania. A jego odrzucenie już takie wyrafinowane nie było. Umysły głębokie, wyzwalając się, cierpiały, bo wielki projekt rozmieniamy na drobne, a wielką ideę na jakąś sumę małych idei. Więc wskutek tego pozycja antysystemowa sterowała ku prostym schematom poznawczym i moralnym zbudowanym na opozycjach, ku wolność, tam zniewolenie, tu dobro, tam zło, takie proste idee jak prawa człowieka, czy cywilizacyjna wyższość Zachodu, groziło ześliznięcie się we wspomnianą dualistyczną narrację bohaterską, a jej zapowiedzią była kategoria normalności, która się już pojawiła, moim zdaniem, w latach 50. i o niej będę później mówił.
Dziękuję panu bardzo. Poproszę Tomasza Żukowskiego.
Tak, więc ja może chciałbym się zastanowić nad tym w ogóle w jakim kontekście społecznym my powinniśmy do tej opozycji lat 60. podchodzić, jakby na jakim tle ją widzieć. Bo wydaje mi się, że od odpowiedzi na tak postawione pytanie bardzo wiele zależy. No i pozwolę sobie może trochę na taki eksperyment myślowy, który byłby próbą nieco innego uporządkowania tego, co się działo w latach 60. Więc w potocznym i w naukowym myśleniu o PRL zawsze się przyjęło mówić o opozycji demokratycznej, tak jak powiedział Sergiusz, że jest ona przeciwnikiem władz PRL-u, czymś, co się sprzeciwia Polsce Ludowej i dąży do jej obalenia. No i chyba sprawa nie przedstawia się tak prosto, w latach 60. przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że opozycja lat 60. ja bym ją widział jako dziecko października 56 roku. I teraz jeszcze raz myślę, że trzeba postawić pytanie o jej stosunek do stalinizmu i do lat 50. Oczywiście na powierzchni to wygląda tak, że no jest to fala buntu przeciw autorytaryzmowi tych lat 50. i stalinizmu. Ale wydaje mi się, że pod spodem jest coś więcej. Coś, czego się zwykle nie zauważa, a mianowicie akceptacja dokonanych wtedy zmian, taka bardzo silna akceptacja dokonanych wtedy zmian i zgoda na rewolucję już dokonaną oraz próba dopowiedzenia jej następstw, tak? Więc z tej zasadniczej zgody na zmianę społeczną, która dokonała się w latach 50. wynikają projekty społeczne lat 60. I spór w latach 60. zarówno po stronie PZPR, jak i na jej obrzeżach i poza nią dotyczy właściwie kontynuacji rewolucji, tego w jaki sposób ta rewolucja ma być kontynuowana. I tutaj spróbuję tak, jakbym to widział. Po jednej stronie mamy takie osoby, dla przykładu jak Żółkiewski, jak Modzelewski czy Kuroń, które widzą kontynuację przemian rewolucyjnych w stronę samorządności, demokratyzacji. List otwarty Kuronia i Modzelewskiego jest właśnie taką próbą marksowskiej z ducha analizy zatrzymania rewolucji przez aparat, tak, jako nową klasę. I to jest wyraźnie pisane z myślą o kontynuacji owej rewolucji, o jej umożliwieniu. Podobnie Żółkiewski wyprowadza swoje projekty demokratyzacji kultury z takiego przekonania, że lata 50. stworzyły nową klasę, nową grupę społeczną, która jest w stanie stać się aktywnym uczestnikiem kultury. No, dzięki alfabetyzacji, dzięki zmianie struktur, powstaniu przemysłowej klasy robotniczej. Po drugiej stronie tego sporu jest Gomułka, jest duża część aparatu partyjnego, które jak myślę też widzi, także ma pewną wizję kontynuowania rewolucji, ale stawia na efektywność centralnej władzy, wprowadzającej w życie egalitarny projekt społeczny. To jest jakby bardzo ważna sprawa, wprowadzającej w życie egalitarny projekt społeczny. Tu oczywiście konieczna jest hierarchia, konieczny jest autorytet, silne tożsamości, które legitymizują działanie władzy, legitymizują także współudział jakby w jej poczynaniach i poparcie dla niej. I takie tożsamości, które gwarantują jedność działania. Proszę zobaczyć, że oba te skrzydła w gruncie rzeczy, jakby po powodzenie każdego z tych projektów zależy w bardzo dużej mierze, jak myślę, od rozstrzygnięcia pewnych kwestii tożsamościowych właśnie w tej nowej klasie, która dokonała skoku awansu. Jak ta klasa się zrozumie, tak? Jak ci ludzie się sami zrozumią, jakby jak określą własne miejsce w nowej rzeczywistości, jak określą się wobec zmian, które mogłyby zajść i które zaszły. I choć przyjęło się myśleć, że ostatnie słowo w sporze o Polskę tamtych latów miała Armia Radziecka, która czuwała nad przebiegiem wypadków, to wydaje mi się, że dobrze by było z poznawczego punktu widzenia założyć, że być może siła tego wybuchu, który nastąpił w 1968 roku, czy też niepowodzenie projektów takich jak Żółkiewskiego czy Kuronia i Modzelewskiego, wynika jednych z pewnych wewnętrznych procesów, które nastąpiły w polskim społeczeństwie i które prowadziły do szczególnego rodzaju legitymizacji władzy. I rok 68 okazuje się taką datą rozstrzygnięcia. Jest sprawdzianem idei, ich społecznej, nie tylko siłowej skuteczności. Ale wydaje mi się, że ta siła wynika jakby z czegoś głębszego, co się dzieje w warstwie społecznej. Jak myślę, rozstrzyga się wtedy właśnie ten spór o tożsamość. Właśnie, o tożsamość tej grupy, tej klasy społecznej, która właściwie bierze władzę wtedy. I teraz to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że 68 przyjęło się widzieć jako wybuch nacjonalizmu. Mi się wydaje, że To stwierdzenie jest spadkobiercą NR-u partia jest głęboko nietrafne, dlatego że ten nacjonalizm 68 roku, czy nacjonalizm moczarowski należałoby rozumieć, jak myślę, właśnie z perspektywy tożsamości tej nowej klasy. No i jak to się stało, tak? Czy jakie były te konstrukcje tożsamościowe, to może w tej drugiej części, bo tam będzie pytanie o 68 rok. Ale na razie właśnie te takie dwie główne tezy, mianowicie o tym, że toczy się pewien spór o legitymizację i że w gruncie rzeczy wynik zdarzeń 68 roku zależy od pewnych rozstrzygnięć tożsamościowych, które pozycjonują grupy opozycyjne, te lewicowe i te hierarchiczne, powiedziałbym. To tak na tyle.
Dziękuję bardzo. Kajetanie, poprosimy.
Ja też jakby wychodzę z takiego założenia, że kiedy mówimy o latach 60., to musimy zacząć co najmniej od lat 50. i że rok 56 jest tutaj takim wielkim otwarciem. Wydaje się, że szukając tego, co łączyło opozycję z władzą, cały czas z takim założeniem, że mamy do czynienia ze sporem, w gruncie rzeczy ze sporem w rodzinie, co najmniej do połowy lat 60. Można powiedzieć, że tym, co łączyło wszystkich aktorów sceny politycznej po 56 roku, to była zgoda na rzecz Termidora, przy czym Termidora rozumiałbym tutaj jako taką metaforę wyjścia ze stalinizmu i z argumentu siłowego. Pod tym względem wydaje mi się, że zwolennikami termidoriańskiego odejścia od przemocy byli wszyscy, to znaczy ci po prawej i po lewej stronie sceny politycznej. Zarówno natolniczycy, jak i puławianie, ci również, którzy byli zwolennikami stopniowej socjaldemokratyzacji systemu. W jakimś sensie też grupa związana z listem otwartym, Kuroń i Modzelewski, tak dość nieprecyzyjnie wiązana z trockizmem. Wydaje mi się, że mimo że szefowali oni argumentem nieuchronnej rewolucji, którą przewidywali w perspektywie kilku lat na skutek rosnącej niewydolności gospodarki, że jednak traktowali oni samo pojęcie rewolucji raczej symbolicznie. Chodziło o skanalizowanie społecznego niezadowolenia na rzecz reform. Tym, co ponadto łączyło wszystkie te środowiska, to było bezdyskusyjne również uznanie podstawowych argumentów socjalizmu, a więc roli opiekuńczej, państwa, dostępu do edukacji, służby zdrowia, awansu społecznego, to były jakby rzeczy niekwestionowane przez żadną ze stron. Do pewnego momentu takim ideowym zwornikiem był też konflikt z polskim konserwatyzmem, z tym, że ten konflikt, który jak się wydaje w latach 60. zaczyna stopniowo słabnąć po obu stronach na dwa różne sposoby. Bo już w latach 60. partia z jednej strony nieufnie przygląda się pierwszym kontaktom opozycji, na przykład komandosów z przedstawicielami kościoła. Z drugiej strony opozycjoniści zarzucają Gomułce zbyt daleko posuniętą ugodę z Wyszyńskim, czy z kolei parasol ochronny rozpinany nad takimi ludźmi jak, dajmy na to, Bolesław Piasecki. Taką fundamentalną, dystynktywną różnicą, myślę, było przede wszystkim rozumienie praktycznego urządzenia państwa. Gomułka pozostawał oczywiście zwolennikiem zasady centralizmu partii i transmisji partii. Ze strony opozycji mamy tutaj z kolei opcje na rzecz pluralizacji dyskursu i pluralizacji sceny politycznej w ogóle. Tak więc te kwestie zasadniczo dzielące środowisko cały czas wewnątrzpartyjne to, myślę, po pierwsze polityka centralnego planowania, za którą część opozycji doszukiwała się ukrytego narzędzia autorytaryzmu. Po drugie to było wejście partii w dykcję narodową, coraz wyraźniej widoczne w latach 60., która z punktu widzenia większości ludzi lewicy opozycyjnej była nie do przyjęcia, bo jak się okazywało, stopniowo coraz bardziej otwierała furtkę dla szowinizmu. I po trzecie, wydaje mi się, nie było zgody co do rozumienia roli partii jej również takiego symbolicznego znaczenia, bo Gomułka, utrzymując zasadę centralizmu, jakby chciał zatrzymać w pakiecie, oprócz roli gospodarza kraju, także i takie symboliczne znaczenie jako rzecznika klasy robotniczej i narodowej racji stanu. Natomiast z punktu widzenia opozycji to połączenie oligarchizacji, biurokratyzacji władzy z jednoczesną narastającą nacjonalizacją dyskursu było, jak się wydaje, nie do przyjęcia, bo pobrzmiewał w tym jakby i stalinizm, i rezydua przedwojennej reakcji. Natomiast z punktu widzenia Gomułki już od 1956 roku ta, jak się wyrażał, pożal się Boże, lewica partyjna była de facto taką lewicą malowaną, pozbawioną realizmu politycznego z jednej strony i w jakimś sensie świadomie lub nieświadomie zmierzającą do restauracji kapitalizmu, była niejako taką zamaskowaną próbą burżuazyjnej kontrrewolucji. I wydaje mi się, że ten podział w zalążku, w zarysie był już obecny na przełomie 56-57 roku, z tym, że on się jakby przez całą następną dekadę był rozpakowywany ze względu na liczne nieporozumienia, między innymi co do tego, czy ma być polska droga do socjalizmu, jaki zakres ma mieć liberalizacja obiecana w październiku. Także klarował on się jeszcze przez całe następne lata i dopiero w 68 wykrystalizował się w pełni. Niemniej wydaje się właśnie, że całe lata 60., zarówno jeżeli chodzi o konflikt w partii, konflikt z Gomułką, jak i tożsamość lewicy opozycyjnej, że wszystkie te procesy przebiegały w cieniu października. Natomiast w konsekwencji tej stopniowej stabilizacji systemu i jednoczesnej konserwatyzacji pola władzy jakby pojawiło się na nowo pytanie, kto w zasadzie jest lewicą, czy partia, czy już tylko opozycja partyjna. I wydaje się, że to również było pole sporu. Takiego sporu, w którym chętnie sięgano w latach 60. po argument rozliczeniowy, argument ze stalinizmu. Ten argument, który też Gomułka w jakiś sposób skutecznie wyciągnął w 68 roku w okolicach marca. Jeszcze coś, ale może o Kołakowskim
to może już, no właśnie, bo tutaj coraz jak gdyby bardziej tutaj w odpowiedziach panowie zmierzali właśnie w stronę refleksji nad samą opozycją. No i właśnie chciałbym, żebyśmy teraz nad tym już dokładniej się zastanowili. Pan Sergiusz Kowalski właśnie wspomniał o tym zróżnicowaniu wewnętrznym, zróżnicowaniu opozycji, że była tam właśnie, były to różne opcje. No, to przemieszanie opozycji i partii, o którym teraz była mowa, no, jakoś tutaj no, sprzyja idei właśnie jakiejś takiej uznania, że opozycja miała charakter lewicowy. No, zresztą wiemy, że geneza polskiej opozycji jakoś tam no, była w znacznej mierze właśnie lewicowa. Tomek tutaj mówił o tej nieustającej rewolucji, która miała być tylko przez partię rządzącą zatrzymana w pewnym momencie, a ta lewicowa, prawdziwa lewica chciała być jeszcze jakby bardziej rewolucyjna niż władza, no bo wiadomo, że rewolucja, która zdobywa władzę, już przestaje być tym samym rewolucją. No więc rewolucja w łonie opozycji istniał jakiś taki utopijny projekt lewicowy, który przez partię nie został zrealizowany, ale właśnie widzimy, że tak się nie stało, tak? Znaczy, ten projekt lewicowy nie został w pełni zrealizowany. Oczywiście można tutaj dyskutować, czy rzeczywiście jest to prawda, ale no wydaje się, że ta lewica, która potem właśnie jakoś jeszcze się już w sposób wyraźny rozłamała w tej słynnej wojnie na górze na początku lat 90., już jak tutaj wspominali nasi goście, nasi dyskutanci, już wcześniej w łonie, że tak powiem, lewicy ten rozłam się rozpoczął, a zarazem ten projekt lewicowy jakoś no nie został zrealizowany. I tutaj chciałbym, żebyśmy też spróbowali się zastanowić, jaką rolę tutaj odgrywałem właśnie marzec 68 roku w tej klęsce lewicy, tak? W klęsce tego opozycyjnego projektu. Słucham.
Ja mam taką uwagę, że ponieważ panowie już chcą przejść do końca dekady, to chciałbym zaznaczyć, że bardzo powierzchownie, a powiedziałbym wystarczająco, omówiono całą dekadę. Przecież to nie tylko 68 rok, to są ani nie tylko list otwarty do partii. Były inne zjawiska, list starzy, jest wspomniany tutaj.
Ja bym chciał, żebyśmy wspomnieli o tych sprawach już po...
Myślę, że przechodzenie do końca dekady, kiedy nie omówiło się początku dekady dokładnie, jest trochę przedwczesne.
No, nie przechodzimy...
Zupełnie pominęliście kontekst międzynarodowy tego zjawiska. Aha. Dyskusje, bo się dłużej skończyły.
Nie, ja myślę, że to jest bardzo cenny głos. Nie, absolutnie. Nasze spotkanie się nie kończy. Będzie miejsce, żeby... Chodzi o to, żeby już po wprowadzeniu, że tak powiem, po przedstawieniu tutaj
tej drugiej... Przepraszam,
o czym?
Oczywiście,
że tak. Ja myślę, że zróbmy taki krótki wstęp.
Wie pan, myśmy jeszcze nie skończyli i mamy strasznie dużo do powiedzenia. W ogóle nie zdołamy na przykład, co chcemy powiedzieć w tak krótkim czasie. Tak jest, o latach 60. Ja wiem, kto to był Mijal, owszem, ale co z tego?
Zaplanowaliśmy tutaj pewien porządek i spróbujmy go zrealizować, więc na początku niech nasi goście, dyskutanci odpowiedzą pokrótce, tam w ciągu 10, może kilkunastu minut na te kwestie i potem oczywiście chciałbym, żebyśmy wszyscy razem jakoś już tutaj nie tylko z tej strony stolika, ale i z tamtej razem się zastanowili, jakby naszą tą refleksję jeszcze pogłębić i z różnych stron, przy pomocy różnych faktów naświetlić. Czyli jak było z tym projektem lewicowym i dlaczego on upadł? Chciałbym prosić pana Sergiusza Kowalskiego.
Dobrze, więc przede wszystkim oczywiście jak ktoś nawet cofnąć się jeszcze z powrotem do lat 50, to się nie ma.
Ale te macie są 60.
Tak jest.
To się ma,
ale ja mówię, że 60 czy nawet 50. Tutaj, jeśli chodzi o lewicę, ja bym przestrzegał przed uporczywym dostrzeganiem lewicy i lewicowości tam, gdzie ich nie było, niekoniecznie były. Wyszła niedawno książka Dawida Osta, jego historycznie pierwsza, po polsku druga, o Solidarności, o Polsce i dosyć ją dokładnie przeczytałem, bo sam ją przetłumaczyłem na polski. Otóż z Dawidem się dosyć zasadniczo nie zgadzam, bo on widzi taką nić przewodnią prawdziwej lewicowości, na którą kolejno analizuje rozmaite koraliki polskich wydarzeń historycznych i tak tą nić prowadzi właśnie od lat 50. wczesnych, przez październik, przez rewizjonistów, poprzez KOR, aż po Solidarność. Solidarność jest dla niego zjawiskiem par excellence lewicowym. Ja sądzę, że jest zupełnie inaczej. Ja widzę taką szeroką i dobrze przedeptaną ścieżkę, taką aleję polskiego nacjonalizmu, który sobie szukał miejsca w różnych polskich rzeczywistościach i bardzo łatwo to miejsce znajdywał, również w PRL-u, w każdej epoce PRL-u, prawda, bo to byli i Natolińczycy w 56 i tak zwani partyzanci Moczara, to ci, co organizowali tę kampanię w 68 roku, partię selicką. Nie mówiliśmy nie tylko o Mijalu, nie mówiliśmy o Kościele jeszcze w ogóle, jego roli, nie mówiliśmy o Żydach w marcu 68.
No. Jedlicki się prosi.
Nie prosi się tak. Jest taka była książka Jedlickiego, właśnie to się najpierw jako rozdział pojawiło Jedlickiego, nie tego, którego Państwo znacie, tylko jego brata nieżyjącego, Witolda. Książka się nazywała, zapomniałem, a rozdział się nazywał bardzo ładnie, Chamy i Żydy. To te dwa stronnictwa PRL-u. Więc co, tam potem ta ścieżka prawicowa, która świetnie się miała, oczywiście ja bym się jednak nie zgadzał z Tomkiem, nie cała partia, ale znaczna część partii, jakaś tam istotna część, była z kobiercą NR-u, no to byli panowie. I to jakby działało nie tylko na wymiarze politycznym, ale również kulturowym, artystycznym, no bo to jest Filipski, Poręba, prawda? To jest film, teatr. To są tacy artyści propagandy, którzy w marcu 68 pracowali w Żołnierzu Wolności i w Trybunie Ludu, zwłaszcza, ale nie tylko. No i tak dalej. No i teraz jest to wszystko, co dobrze rozumiemy, widzimy i niekoniecznie mi się podoba. Ale jak powiedziałem, chciałem wrócić do lat wcześniejszych i do tego, co zapowiedziałem, czyli do kategorii normalności. Normalność rozumiem, zatem jak rozumiem, skąd się wzięła, dlaczego jest ważna i dlaczego ona nas wyprowadza poza paradygmat lewicowości. Otóż był taki ważny też tekst w 1955 roku, to był dwa przykłady, przykład poetycki, to był poemat dla dorosłych Adama Warzyka, który wołał straszliwą awanturę, potworną burzę, niezliczoną ilość dymisji, przesłuchań itd. itd. Ja sobie takie kawałki wynotowałem, przeczytam Państwu. Wyłowiono z Wisły topielca, znaleziono kartkę w kieszeni. Mój rękaw jest słuszny, mój guzik niesłuszny. Mój kołnierz niesłuszny, ale patka słuszna. Pochowano go pod wieżbą. Albo takie. Wyrzucono go ze szkoły artystycznej za brak moralności socjalistycznej. Truła się raz, odratowano, truła się drugi raz, pochowano. Na stacji kolejowej panna Jadzia w bufecie, taka ładna, kiedy poziewa, taka ładna, kiedy nalewa, uwaga, wróg podsuwa ci wódkę. Marzyciel Fourier uroczo zapowiadał, że w morzach będzie pływać lemoniada, a czyż nie płynie? Piją wodę morską, wołają lemoniada, wracają do domu cichaczem żygać. I taki ostatni fragment, on mówi, o co się upominamy, to już jest pod koniec tego poematu, o klucze do drzwi pasujące, o izby z oknami, o ściany bez grzybów, o nienawiść do papierków, o drogi święty czas ludzki, o bezpieczny powrót do domu. To zupełnie jak dziś, prawda, się mówi, Tusk sobie, ciepłą kranę, wodę w kranę. Upominamy się o ziemię, o rozum płomienny, upominamy się codziennie, upominamy się partią. Tutaj jest jakby ten konieczny ornament się pojawia, tam się jeszcze wcześniej pojawia postać sabotażysty również. Czyli jak gdyby w ten sposób autor daje do zrozumienia, że nie przemawia z zewnątrz, tylko od wewnątrz. Znaczy jest nadal swój, krytykowali go różni, między innymi Żółkiewski, Jan Strzelecki, socjalista, Agnieszka Osiecka, a nawet poeta Bursa, być może mu się wiersze odpowiadały. I drugi przykład epistolarny, to jest rok 64, list 34, otwarty list, bo list Kuronia Mazowieckiego był listem do partii, to nie był list otwarty. To mieliśmy pierwszy rozdział list otwarty, ja go przeczytam, jest bardzo krótki i ważny, do Cyrankiewicza adresowany. Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. My niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, słownej dyskusji, rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego, zgodnych z dobrem narodu. Koniec. Więc Warzyk żądał normalnego świata dla normalnych ludzi, który można normalnie opisywać, rozumieć i widzieć. Pisarze, intelektualiści, 34 ich było, jeden się cofał, prawda, żądali co, papieru na książki, prawda, rzeczy oczywistych. Otóż normalność oczywiście jest taką kategorią subiektywną. Różne rzeczy są normalne, których ludzie, którzy uważają, chcą, pożądają, ludzie, którzy uważają, że żyją w nienormalnym świecie. Ja nie mam obowiązku mówić, co jest normalne i co jest nienormalne, tylko nie zamierzam robić. Natomiast czuło się to w nich, tę potrzebę normalności. No. W pewnym sensie normalne, choć paskudne inaczej, powiedziałbym, jest to, co mamy teraz. Normalne było w tym rozumieniu odrzucenie wschodniego despotyzmu na rzecz zachodniej cywilizacji. Dlaczego ja mówię, że to wyprowadza nas poza paradygmat lewicowości? Dlatego, że oczywiście można się było tych rzeczy domagać wszystkich innych, i praw człowieka, i wolności jakkolwiek rozumianej, itd., itd. W imię socjalizmu, wewnątrz socjalizmu, ale niekoniecznie. Można było uznać, że to są jakby żądania, postulaty podpinane sztucznie pod lewicowy projekt, że ten związek nie jest konieczny, tylko czysto akcydentalny. Ja przypominam, że było takie hasło, socjalizm tak, wypaczenia nie, prawda, które próbowało utrzymać opór i sprzeciw wewnątrz systemu, wewnątrz również paradygmatu socjalistycznego, ale to hasło wygasło w marcu 68, a Leszek Kołakowski w swojej grubej książce Główny marksizm wytłumaczył, że to nie jest tak, jak myśleli, raczej jest tak, że socjalizm równa się wypaczenia z natury rzeczy. Ja bym powiedział tak, że projekt, jeśli mam jeszcze choć 2 minuty, to jest trudno.
2 minuty.
Że projekt lewicowy jakby dysocjował z jednej strony na coś, co bym nazwał popularną kulturą normalności, która po prostu przestawała być lewicowa, również w warstwie postulatywnej i projektującej, oraz na coraz bardziej niszową czy elitarną kulturę antyprawicowości. W opozycji lat 70. tej Korowskiej, którą się nadal podejrzewa o bycie lewicową, nie mówiło się my lewica, mówiło się raczej, szukało się formuły tożsamości i padały takie nieporęczne zwrony. My nie prawica. No? Ta tożsamość lewicowa została właśnie wtedy, to było też wszystko, pamiętajmy, w krótkich odstępach czasu, to było w zasadzie no, parę lat po marcu 68, który marzec był przecież pogromem nie tylko Żydów, ale inteligencji polskiej. Więc ta tożsamość lewicowa wtedy wygasła w zasadzie. Kor nie uważał się za lewicę, uważał się za nieprawicę. Książka Michnika, Kościół, Lewica, Dialog, ona nie otwierała epoki, tylko ona zamykała epokę tak naprawdę. Potem już nikt nie nazywał się lewicą w tym środowisku. Ja powiedział jeszcze tak, że tam tutaj się różne pojawiały w naszej dyskusji już dzisiaj te formuły, pojęcia, taka rewolucja. To się szybko stały pojęcia kompletnie anachroniczne. Właściwie rewolucja to jest jeszcze tak 56 rok, można było mówić o kontynuacji rewolucji. Należy zauważyć, że tak naprawdę Gomułka, październik wydasił. To, co się działo w Polsce, było czymś dokładnie odwrotnym do tego, co się działo na Węgrzech. Na Węgrzech Kadar przyjechał na, jak to się mówi, o ruskich tankach, prawda, jako zdrajca, jako ten, który przejął władzę z rosyjskiego nadania, moskiewskiego nadania, po zdławieniu powstania nawet nie rewolucji. Po czym zaczął tę śrubę odkręcać, łagodzić. Gomułka odwrotnie przyjechał tego zbawca narodu, jego przemówienie na placu Defilad było przerwane burzliwymi oklaskami i wołaniem Wiesław, Wiesław, ale w których momentach? Nie wtedy, kiedy mówił, że partia będzie dalej rządzić, kiedy w zasadzie zwracał się do towarzyszy radzieckich, uspokajając im, że to wszystko jest okej, okay, mamy pod kontrolą całą sytuację, tylko wtedy, kiedy mówił, że my będziemy szli, Polacy, własną drogą do socjalizmu, wtedy wszyscy się cieszyli, prawda? Więc cóż, no sytuacja nie jest wesoła, jeśli ktoś, tak jak ja na przykład, chciałby w jakimkolwiek sensie definiować się jako człowiek lewicy, to ma kłopot. Ten kłopot ma od bardzo dawna. W tej chwili taki człowiek jak ja i nie tylko ja, właściwie czuje się w sytuacji zupełnie niekomfortowej, dyskomfortowej, między młotem i kowadłem i scylną i charybną. To są dwie narracje o przeszłości, obie fałszywe. Jedna to jest ta, o której mówiłem, ta heroiczna, w której naród, prawda, Kościołem na czele walczy z tą hydrą systemu straszliwego, którą przynieśli wedle woli ruscy, Żydzi, Marsjanie, bo nie Polacy. Polacy do takiego obrzydlistwa nie są oczywiście zdolni z natury rzeczy. No i ta druga wizja, która jakby dla mnie osobiście za blisko tak steruje, lawiruje wokół czegoś, co bym nazwał rehabilitacją PRL-u. Też mi nie odpowiada. Nic mi nie odpowiada. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Tomasz.
To ja w takim razie jednak przejdę do tego marca i do tego, co się zwykło określać traumą marca. Dlatego, że przyczyną tej traumy zwykle się ujmuje ją jako, że przyczyną tej traumy jest nacjonalizm oczarowców i jest kompromitacja projektu lewicowego przez alianz z nacjonalizmem i przy tym samym kompromitacja PRL. No i logicznie rzecz biorąc, należałoby się spodziewać, że przeżycie tego rodzaju traumy, tego rodzaju szoku obrzydzi komunizm w wydaniu Gomułki, obrzydzi też nacjonalizm i czy w ogóle legitymizację narodową. Tymczasem, a wzmocni projekt lewicowy, który stoi wobec tych dwóch wyżej wymienionych w opozycji. wobec tych dwóch powyższych skompromitowanych. Tak jednak się nie stało. Tak jak powiedział słusznie Sergiusz, książka Adama Michnika Kościół, Lewica, Dialog to właściwie książka, która likwiduje lewicowe projekty na opozycji, prawda? I likwiduje dlatego, że uznaje moc narodowej legitymizacji tego pola sporu, w którym głównymi pojęciami jest naród. I właściwie lewicowa alternatywa dla Gomułki, dla Marca i dla narodu jako formuły legitymizacji władzy w 1968 roku ponosi absolutną klęskę. Po 1968 myślę, że rywalizacja między władzą a opozycją będzie się toczyć już tylko na polu narodu. Tymczasem to pole rewolucji, to pole projektu lewicowego, które jak myślę jeszcze do latach 60. szczególnie wczesnych było żywe w różnych wydaniach, całkowicie zanika. Co się właściwie stało? Co się stało jakby na planie społecznym? Bo myślę, że to znowu nie jest rozwiązanie tylko siłowe, ale to jest coś, co się dzieje społecznie. I żeby to jakoś sobie wyjaśnić, to chciałbym się posłużyć przykładem filmu początku lat 60., mianowicie Lotnej Andrzeja Wajdy. Błażej Warkocki, kiedy pisał on w książce o Wajdzie, w przewodniku krytyki politycznej o Wszystko na sprzedaż, stwierdził, że Wajda rozgrywa społeczne fantazmaty i rozgrywa społeczne pożądania. Myślę, że to jest bardzo ciekawa perspektywa, żeby spojrzeć na Lotną. I tam mamy takie dwie grupy bohaterów, mianowicie tych trójkę pięknych oficerów, którzy wychodzą z walki, prawda, w białym kołnierzyku i giną niesłychanie pięknie i którzy pożądają tego białego konia jako pewnego symbolu stylu, symbolu polskości łańskiej, też symbolu pięknego umierania. No tej romantycznej, cudownej, niesłychanie westetyzowanej tradycji. Ale nie oni są jedynymi bohaterami tego filmu, dlatego że ich cieniem jest wachmistrz. Nie wiem, czy Państwo go pamiętają, taki gruby człowiek, który w kontraście jest nieogolony, ma rozchwstany mundur, jest zwykle spocony. I on jest takim rodzajem Sancho Panczy. I on także marzy o tym fantazmacie, marzy o tym koniu. Ale on nie ma do tego przedmiotu pożądania dostępu ze względu na miejsce, które zajmuje w strukturze społecznej. No właśnie, że jest człowiekiem skądinąd, jakby jest człowiekiem nie z tej sfery. I on właśnie na koniec próbuje ukraść Lotną, ucieka na niej, łamie w związku z tym nogę tego konia, zostaje on potem zabity przez ostatniego z tej trójki pięknych bohaterów. I teraz jak tutaj widać te podziały społeczne, tych czterech bohaterów, trzech spośród elity i czwartego spoza elity, jak mógł to widzieć ktoś, kto to oglądał w latach 60. I zakładam, że ta publiczność, która to oglądała, to była publiczność za awansu, że ona się utożsamiała i utożsamiała też swoje pożądanie z tą trójką bohaterów, z ich stylem, z ich mitem. Jednocześnie, jak myślę, nieświadomie pozostawała też w takim szemranym i niechcianym związku z tym wachmistrzem, na którego projektowała winę za klęskę tego owego pożądanego obrazu. Jednocześnie spychała na niego tą winę i spychała na niego właściwie historię własnego pochodzenia, ta widownia. Odrzucając ją jednocześnie, zapominając, budując wyższość wobec tej zapomnianej własnej przeszłości ludzi z awansu. I wydaje mi się, że na Lotnej, jako filmie o fantazmatach, jako filmie o pożądaniu pewnego obrazu, możemy zobaczyć to, co się dzieje w sferze społecznej lat 60. To znaczy przejście tej nowej klasy na pozycję mitu narodowego, jako takie pozycje, które legitymizują jej obraz samych siebie, tak? które produkują jej obraz samych siebie i które jednocześnie rehabilitują te wszystkie właśnie stare, prawda, stare motywy, te motywy przedwojenne, ale już nadają im inny sens, dlatego że motywy te występują w zupełnie innym kontekście społecznym i też są przechwycone przez zupełnie inną grupę społeczną i też używane do innych celów. Jak myślę, w takim procesie należałoby szukać może przyczyn tej przegranej projektu lewicowego w marcu 1968 roku i też nośności pewnych haseł nacjonalistycznych, hierarchicznych. I jak myślę, to jakby zderzenie z tego rodzaju, jakby z tego rodzaju umysłowością, z tego rodzaju tożsamością jest dla tej wcześniej lewicowej opozycji tym niesłychanym szokiem. Znaczy, że grupa, która potencjalnie była uważana za rewolucyjną, okazała się należeć do tak, jakby wybrała tak sformułowaną tożsamość. I właśnie w zderzeniu z tą tożsamością wszelkie próby formułowania lewicowych projektów okazują się bezsilne. Sprawia to, jakby ten fenomen sprawia, że pojawia się konieczność przejścia na to nowe pole. Przejścia na to nowe pole, które już jest tworzone przez zupełnie innych ludzi w innym celu. I oczywiście jest tak, że w tego rodzaju traumie jakby nigdy nie powiemy o tym, że w gruncie rzeczy ta opozycja lat 60., która miała jakiekolwiek lewicowe projekty, że ona przejdzie na pozycje takie, w których najważniejszą ideą legitymizującą jest naród. I to właściwie jest ukryty jakby ten przemilczany element tej traumy. Tak sobie to wyobrażam.
Dziękuję bardzo. Kajetan, poproszę.
Może zacznę od tego, że po 56 roku opozycja nie stanowiła takiego wyraźnego bytu politycznego. Był to raczej taki archipelag drobnych, rozproszonych środowisk, które wspierały się przy rozmaitych okazjach, przy okazjach rozmaitych protestów czy procesów karnych. Natomiast nie wyłoniły żadnego spójnego aktora politycznego. Były oczywiście fundamentalne kwestie łączące całe to środowisko, a więc z jednej strony tych najstarszych rewizjonistów, powiedzmy z pokolenia Kołakowskiego, później grupę Kuronia Modzelewskiego i komandosów. I to było odwołanie do mitu października z jednej strony i taki bardzo różnie przerabiany program powrotu do pryncypiów socjalistycznego i marksistowskiego dyskursu. I po trzecie, do połowy lat 60., tutaj nawiązując do tego stwierdzenia, jesteśmy nieprawicą. To znaczy, ten komponent był też bardzo obecny już po 56 roku. Został uruchomiony przez redakcję Po prostu i przez Kołakowskiego już wtedy. I on pozostawał przez najbliższą dekadę aktualny. To znaczy, całe to środowisko definiowało się w opozycji do dwóch prawic. Z jednej strony tej prawicy tradycyjnej, konserwatywnej, narodowo-klerykalnej, powiedzmy, a z drugiej strony do tego, co postrzegali oni jako prawicę partyjną, a więc przede wszystkim ekipę Gomułki, którą część tego środowiska postrzegała jako taką nacjonalistyczną mutację stalinizmu. I taka autodefinicja przez te dwa negatywne punkty odniesienia pozostawała aktualna jeszcze w 65 roku, powiedzmy, i to mimo tych coraz liczniejszych kontaktów z konserwatywną częścią opozycji. A w latach 60. przybierała na sile w stosunku do partii ze względu na to rosnące otwarcie ku prawicy, które się w ramach ekipy Gomułki dokonywało. Natomiast jeżeli chodzi o problemy tożsamościowe lewicy od 1956 roku aż do lat 70., to myślę, że warto przyjrzeć się bliżej ewolucji poglądów Kołakowskiego od 1956 roku, bo on jest tutaj takim przykładem paradygmatycznym. No i ważnym ze względu na to, że w ciągu kilku lat wyrósł na autorytet lewicowych kręgów opozycji. To myślenie polityczne Kołakowskiego było po 1956 roku jakby coraz wyraźniej uwięzione w trybie negacji z jednej strony wobec istniejącego systemu, a z drugiej strony wykazywało coraz większą zachowawczość, wstrzemięźliwość w formułowaniu jakiegokolwiek programu pozytywnego. Także można powiedzieć, że cała ta ewolucja była już w zalążku gotowa, na przykład w takim tekście jak Czym jest socjalizm, tekście bardzo szeroko czytanym w 1956 roku. No bo pytanie, jakie daje Kołakowski na to, na nowo postawione pytanie o socjalizm, jest w jakimś sensie proroczą zapowiedzią dalszych losów opozycji lewicowej. Krótko mówiąc, o socjalizmie wiadomo, czym nie jest. Nie jest stalinizmem i wiadomo, że to naprawdę dobra rzecz. No i mniej więcej tyle. I w tych kolejnych tekstach, jeszcze z lat 50., tekstach sztandarowych i bardzo ważnych dla późniejszej lewicy w latach 60., takich tekstach jak na przykład Sens ideowy pojęcia lewicy, to pojęcie lewicowości jest już oderwane zupełnie od kwestii przynależności partyjnej, ale w ogóle lewicowość jest tu postrzegana nie jako zorganizowany program czy ruch polityczny, ale jako postawa ideowa i moralna, jako ruch negacji wobec zastanego świata itd., itd. To ma być taka permanentna moralna rewolucja. Co prawda Kołakowski zastrzega w tym i w innych tekstach, że jakby lewica nie jest skazana na postawę wiecznej opozycji i nie może się ograniczać do poziomu moralnego protestu, ale jednocześnie nie ma tu najmniejszej próby przełożenia tych haseł, tych pojęć na jakąkolwiek polityczną czy społeczną pragmatykę. W zamian jest taka budowana właśnie na kontraście i negacji tylko bardzo szeroka rama ideowa dla pojęcia lewicy. Natomiast te dalsze teksty Kołakowskiego z lat 60., znowu bardzo wpływowe, takie jak Kapłan i Błazen czy Etyka bez kodeksu, tutaj te fundamentalne pojęcia się już zupełnie nie pojawiają. Te teksty są raczej próbą sformułowania takiej uniwersalnej etyki opozycyjnej, ale jednocześnie skrajnie indywidualnej, czy wręcz elitarnej. Z pewnością nie stanowią programu politycznego. I tu zachodzi takie znamienne podstawienie, to znaczy struktura dwubiegunowa, w której operował Kołakowski. W tej strukturze jakby wypada pojęcie lewica, a pojawia się opozycyjność de facto, bardzo szeroko rozumiana. Natomiast jeżeli mówić o przegranej tego projektu lewicowego, to myślę, że rok 68 może być tutaj tylko taką cezurą umowną. Znaczy można w jakimś sensie przyjąć, że lewicowa opozycja była przegrana w zasadzie już przed marcem, w takim sensie, że w tym czasie, kiedy jeszcze dysponowała jakimiś zalążkami ściśle lewicowej tożsamości, nie była w stanie wytworzyć właśnie po pierwsze polityki pragmatycznej, po drugie spójnego aktora sceny politycznej, ani w takim sensie pragmatycznym, ani w sensie tożsamościowym. I z takiej strony ograniczyła się do takiej bezustannej dyskusji na temat pryncypiów. Tak jak w środowisku komandosów, których działania były w zasadzie taką próbą poszerzenia sporów wewnątrz partii i próbą dopiero zbudowania własnej lewicowej tożsamości, opowiedzenia siebie na nowo.
Studenci.
No tak. Więc z jednej strony mamy komandosów, którzy dopiero zaczynają formułować program, z drugiej strony mamy rozczarowanego Kołakowskiego, który już wtedy po obu stronach konfliktu uchodzi za liberała. Natomiast rzeczywiście marzec 68 roku można potraktować jako cezurę pod tym względem, że po marcu ta lewica opozycyjna niejako poczuła się zmuszona do wchodzenia w coraz głębsze alianse z konserwatywną częścią opozycji. Poddała się jakby takiemu wymuszonemu, takiej wymuszonej ramie, takiemu właśnie dwubiegunowemu układowi, w której z jednej strony mamy władzę, z drugiej strony uciemiężone społeczeństwo, tej ramie, która zaczęła przybierać taki coraz bardziej esencjalny wymiar. Prowadziło to do całkowitej negacji systemu i władzy i w konsekwencji też do odsunięcia na dalszy plan sporów ideowych, a tym samym stopniowo do jakby rozmywania tych lewicowej tożsamości. I tutaj znowu można się odwołać do przykładu Kołakowskiego, który jeszcze w połowie lat 60., w okolicach 66-8 roku w sposób bardzo mglisty, ogólnikowy opowiada się za, cytuję, jakąś formą życia socjalistycznego. Natomiast no, w praktyce poprzestaje tylko na krytyce wad systemu, na diagnozie ograniczenia wolności słowa, na analizie systemu prawnego i tak dalej. I te postulaty w zasadzie są już formułowane.
Jest partii do 66 roku.
Tak, tak.
Jest członkiem partii.
Natomiast teksty Kołakowskiego z początku lat 70., te wspomniane, jak te o nadziei, beznadziejności i tak dalej, to jest jakby nowe otwarcie, bo tutaj pod coraz bardziej nieokreśloną deklaracją jeszcze na rzecz projektu socjalistycznego mamy w istocie taką próbę wyreżyserowania na potrzeby opozycji jakiejś formy opozycyjności ponaddyskursywnej, to znaczy takiej, która nie posługiwałaby się językiem ani lewicy, ani prawicy. Jednocześnie zyskała dzięki temu taką pozycję arbitra. Więc Kołakowski projektuje coś w rodzaju apolitycznej polityki, którą chce oprzeć na pewnym porozumieniu ponad podziałami, ale jednocześnie, i tu wydaje mi się jest silny efekt Marca, odwołuje się do idei narodu, idei kultury narodowej i sięga po jakby całą taką matrycę ideowo-wyobrażeniową, która w gruncie rzeczy ma już wtedy charakter bardzo mocno konserwatywny. Jakby to odwołanie z jednej strony wydaje się posunięciem czysto strategicznym, bo sam autor jakby stoi w tej pozycji arbitralnej, nie chcąc rozstrzygać sporów, natomiast jest bardzo wyraźne to przesunięcie na teren dyskursu, no to pole już zagospodarowane przez głównych uczestników sporu, przez Kościół i partię, w zasadzie od połowy lat 60.
Dziękuję bardzo. Do słów Kajetana mogę tylko dodać, że jak 10 lat temu miałem możliwość, przyjemność uczestniczenia w seminarium Leszka Kołakowskiego, które się odbywało w Obcie, to gdy tylko pojawiał się termin lewica i prawica, to Leszek Kołakowski powiedział, że on tych terminów nie używa, on nie wie, co to znaczy, one były stosowane w tak różnych znaczeniach, że on po prostu już tych terminów ze swojego słownika usunął i uważa, że nie mają one żadnej treści. No cóż, dziękuję bardzo tutaj naszym gościom za wspaniałe, bardzo ciekawe, inspirujące odpowiedzi. No i no, były one takie...
Co takiego? Do głosu się zgłaszam.
A już do głosu. No właśnie, chciałbym prosić o... Czyli pan i potem Kasia, tak? 3, 4, 5. Dobrze, może wystarczy, bo już nie zapomniałem. Poproszę.